na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do kolejnej audycji margaretkowej w temacie z modlitwą na ustach w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. W ubiegłym miesiącu pochylaliśmy się nad modlitwą, która jest i staje się siłą do walki z pokusami. Dlatego, że modlitwa jest narzędziem w rękach Boga do tego, żeby pokonać w człowieku to, co jest pewną niedoskonałością, ale jednocześnie jakąś ukrytą wewnętrzną siłą, która tak naprawdę ma za zadanie, cel odciągnąć człowieka od Boga. Tym jest pokusa. Z pokusą trzeba na swój własny sposób walczyć. Oczywiście do walki z pokusami Pan Bóg daje nam narzędzia. I tym jednym z tych narzędzi jest modlitwa. Modlitwa, ale płynąca z serca, z wiarą. Modlitwa, która jest spotkaniem. Kiedy człowiek spotyka się z Bogiem na modlitwie i wie, kim jest Bóg, i wie, że nie może go zawieść, i wie, że nie może się od niego odsunąć, to modlitwa wtedy jest siłą do walki z pokusami. Kiedy modlitwa jest tylko wypowiedzeniem słów, ale nie jest spotkaniem, nie jest stanięciem w obliczu Boga, to wtedy nawet kiedy człowiek się modli, ale bez wiary, wypowiadając jedynie słowa, bez spotkania, prawdziwego, autentycznego stanięcia w prawdzie, w pokorze przed Bogiem, to wtedy pokusy mimo modlitwy i tak w człowieku zwyciężą. Dlatego bardzo ważne jest stawanie w obecności Boga na modlitwie. Wtedy ona jest siłą. I potrzeba nam takiego stawania każdego dnia. W ubiegłym miesiącu, właśnie w maju, szczególnie poświęconym Maryi, stawaliśmy jak Maryja przed Bogiem, prosząc, aby nasze serca były takie, jak serce Boga. W kolejnym miesiącu, miesiącu, który jest tak naprawdę oddany, albo oddajemy się sercu Pana Jezusa, ten miesiąc jest szczególny, ponieważ jest poświęcony sercu Pana Jezusa, tym bardziej chcemy zanurzać się w Jego sercu, z modlitwą na ustach w Najświętszym Sercu Pana Jezusa. I chciałbym w tej audycji powiedzieć o modlitwie wspólnotowej i o modlitwie osobistej. Najpierw spróbuję wyjść od modlitwy wspólnotowej, ponieważ kiedy przychodzimy do Pana Boga, stajemy tak naprawdę we wspólnocie, kiedy przychodzimy na mszę świętą, kiedy przychodzimy na adorację. Zazwyczaj stajemy w obliczu Boga, ale wiemy, że jesteśmy we wspólnocie. Wspólnota nas otacza, czyli staję w prawdzie przed Bogiem, doświadczając tego, że nie jestem doskonalszy i lepszy od tych, którzy się modlą, ponieważ i ja w tym samym celu tutaj jestem. Żeby stawać się doskonały, doskonałymi bądźcie, bo ja jestem doskonały, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, a więc chcemy iść drogą doskonałości Boga, ale świadomy, że jestem grzesznikiem i słabym człowiekiem. Więc kiedy doświadczam modlitwy we wspólnocie, doświadczam tego, że nie jestem lepszy od tych, którzy się obok mnie modlą. I to uczy pewnej pokory. Człowiek odkrywa pewną prostotę serca, pokorę i wie, że ja nie jestem inny, chociaż ta inność mnie charakteryzuje, ponieważ nie ma takiego samego człowieka na ziemi, ale inny, w tym znaczeniu zewnętrznym, ale niekoniecznie inny w tych swoich błędach, pomyłkach życiowych czy sytuacjach, w których człowiek gdzieś odszedł od Pana Boga albo się od Niego odsuwa, albo odsunął. ponieważ każdy człowiek tak naprawdę na swój sposób toczy pewną duchową walkę. I modlitwa wspólnotowa uczy nas, i tym są właśnie margaretki, ponieważ tworzymy wspólnotę 7 osób, które modlą się za kapłana. Nie jestem jakimś indywiduum, które się modli, ale jestem we wspólnocie 7 osób, bo jeżeli ktoś chce dołączyć do margaretek, to tworzy margaretkę. Czasem się tak utarło, że ktoś na przykład się przedstawia, ja jestem margaretką, bo modlę się za księdza. Ja jestem we wspólnocie margaretek, ale jestem członkiem apostolatu margaretka. Osoba pojedyncza nie jest margaretką. Margaretka to jest wspólnota modlitwy, czyli wspólnota 7 osób. Ja jestem częścią margaretki, częścią tej 7-osobowej wspólnoty, ale nie margaretką. Margaretka nie jest indywidualnością, to jest wspólnota. Dlatego mówimy apostolat margaretka, czy apostolat margaretek, bo margaretka to jest kwiat, w którym jest 7 płatków, czyli 7 osób, które się modlą, i w centrum, czyli w samym kwiecie, jest pisany kapłan, którego jest otoczony modlitwą osób, które każdego dnia, każdy dzień inny modli się inna osoba, ale codziennie kapłan jest omadlany przez inne osoby i tak, kiedy przejdzie cykl tygodniowy, znów kolejne osoby, te same, które modlą się w poszczególne dni tygodnia, modlą się za tego konkretnego kapłana. Więc zobaczmy, modlitwa wspólnotowa. Modlitwa, w której człowiek odkrywa pokorę i jednocześnie to, że jestem we wspólnocie osób. I to daje siłę. I czasem jest tak, że w tej modlitwie wspólnotowej mogą być pewne zagrożenia, że ja chcę wybić się w tej wspólnocie, wieść prym, nie wiem, okazać się kimś lepszym. Bardzo ważne jest to, że wspólnota 7 osób tworzy w pewnym sensie rodzinę. Trudno mówić o rodzinie, kiedy ktoś staje przeciwko komuś lub też kiedy ktoś, nie wiem, nie potrafi w sercu swoim unieść kogoś, kto w tej wspólnocie trwa. Taka wspólnota tak naprawdę się rozpada. Tych 7 osób. Co z tego, że jest modlitwa, ale nie ma tam jedności w tej wspólnocie. Bardzo ważne, żeby te osoby wiedziały, że modląc się za kapłana, modlą się także za siebie nawzajem. Że ta modlitwa jest także modlitwą za to inne osoby, ale też za swoją rodzinę. Choć modlitwa przypisana do margaretki to jest modlitwa za konkretnego kapłana. Ale ta modlitwa, Pan Bóg tę modlitwę poszerza, żeby modlić się także za siebie nawzajem, osób, które tworzą tę wspólnotę modlitwy. Więc zagrożeniem jest to, kiedy ja próbuję się wybić, tak? Próbuję być kimś lepszym, traktuję z góry inne osoby, albo będąc w margaretce odsuwam inne osoby, żeby być z przodu, żeby pokazać siebie. Kiedy na przykład kapłan ma jakieś imieniny, urodziny, kiedy idziemy z życzeniami, wszyscy inni są pominięci, ale ja idę, ponieważ jestem częścią tej margaretki. To jest bardzo ogromne niebezpieczeństwo dla mnie i powiem szczerze, potrafię nieraz zwrócić wtedy uwagę w takim momencie osobom, że nie o to chodzi w margaretce. Margaretka to nie jest budowanie na sobie. Margaretka to jest troska o innych, bo w margaretkę jest pisana modlitwa za drugiego człowieka. I czasem jest tak, że margaretki mogą się źle kojarzyć innym ludziom, którzy nie są margaretce, kiedy widzą takie zachowania, które są bardzo niebezpieczne i nie powinny mieć miejsca. Tak samo jak w sytuacji samego kapłana, kiedy postępuje inaczej niż powinien, żyje inaczej niż powinien, osoby się za niego modlą, a on potrafi wobec margaretek wypowiedzieć się w sposób niepochlebny. Dlaczego tak się dzieje? No bo margaretki wtedy takiemu księdzu przeszkadzają. Dlatego, że jego życie jest całkiem inne niż to, o co modlą się margaretki, niż takie, o które te margaretki walczą. Więc margaretki zawsze będą wtedy jakąś zadrą w sercu kapłana, a margaretki mają leczyć serce kapłana, mają pomagać kapłanowi. I dlatego takie mogą być też efekty modlitwy wspólnotowej, ale nie wolno się zrażać, tylko dalej się modlić. Choć ta modlitwa wiem, że wtedy jest bardzo trudna, ale odwagi. Ja bym zwyciężył świat. Pana Jezusa też odtrącono, Pana Jezusa ukrzyżowano, ale On oddał swoje życie za ludzi, więc odwagi. Bardzo ważne, żeby trwać w nauce Kościoła. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Trwać we wspólnocie, w jedności z Kościołem, także sakramentalnej, częsta spowiedź, komunia święta, jedność sakramentalna. właśnie w łamaniu chleba i w modlitwach. Łamanie chleba, czyli Eucharystia, to jest pierwotna nazwa mszy świętej, łamanie chleba i modlitwa, czyli ta modlitwa, którą pielęgnuje w Margaretce. Albo, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Zobaczcie, Pan Jezus nie mówił tam, gdzie jesteś, tam jestem, tylko gdzie jest dwóch albo trzech zebranych. Dlaczego Pan Jezus to mówi? Bo mówi, że przychodzi przez drugiego człowieka do ciebie. Przychodzi także przez ludzi, przychodzi przez sakramenty, ale także przez drugiego człowieka, który czasem cię upomni, który czasami krytykuje. Oczywiście nie mam tu na myśli krytyki dla krytyki, ale krytyki, która ma przynieść jakieś owoce, dlatego że widzimy jakieś zło, widzimy jakieś, nie wiem, wchodzenie w jakieś zło, albo widzimy, że serce kapłana nie jest sercem oddanym, cichym i pokornym, ale to serce zostało ukupione przez inne rzeczy. Lub też ma inne dążenia, inne pragnienia. Wtedy Margaretka ma prawo też takiego kapłana upomnieć, widząc, że jego serce nie należy do Chrystusa, ale należy do czegoś innego. I mówię to z wielką odpowiedzialnością, lub kogoś innego. Serce kapłana należy tylko i wyłącznie do Chrystusa. A przez to, że należy do Chrystusa, dzięki temu należy do Kościoła. Do nikogo więcej serce kapłana nie może należeć. Kiedy tak się dzieje, to kapłan tak naprawdę zniekształca, nie chcę powiedzieć, niszczy godność kapłańską. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomy, że te słowa mają ogromną wagę wielkiej odpowiedzialności za ludzi, za Kościół. I modlitwa osobista, czyli moja własna, w zaciszu mojego domu, rodziny, nie wiem, gdziekolwiek jesteśmy, tam, gdzie jestem ja i Jezus. Najpiękniejszą formą modlitwy dla mnie jest Eucharystia, jest źródłem i szczytem modlitwy Kościoła, tak mówił Jan Paweł II, msza święta. Podczas mszy świętej jesteśmy we wspólnocie, ale kiedy spojrzymy na to głębiej, to będąc we wspólnocie, Bóg nie spotyka się z tobą i nie mówi wy, tylko mówi ty. Podczas mszy świętej Jezus mówi ty. Ja się z tobą spotykam, czyli Bóg spotyka się podczas mszy tylko i wyłącznie z tobą i tylko i wyłącznie z osobą, która jest obok ciebie. Bóg się spotyka. Oczywiście mam na myśli w tym spotkaniu relacyjnym Bóg my Bóg, czy Bóg ja Bóg. Spotyka się z nami jako wspólnotą, spotyka się także z nami konkretnie, z naszą historią życia, z naszymi problemami, doświadczeniami. Jednym z takich pięknych tekstów, do którego lubię wracać, to jest 8 błogosławieństw, które uczą, jak przeżywać modlitwę w życiu. Wiem, że modlitwa to są wypowiadane słowa, to jest przyjście do kościoła, to jest uklęknięcie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej, czy przed krzyżem, czy przed Bogiem. Tam, gdzie jesteśmy, to jest modlitwa, ale modlitwa to jest także modlitwa życiem. I tym, co pomaga w modlitwie, to jest odkrywanie, kim jestem. Pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Kiedy staję przed Bogiem, staję w swoim ubóstwie, połamany przez różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje. Czasem w obliczu cierpienia i bólu, utraty, nie wiem, jakiegoś mierzenia się wewnętrznego. I w tym momencie, kiedy mówimy błogosławieni ubodzy w duchu, chodzi tutaj o to ubóstwo wewnętrzne. Czyli Panie Boże, oczyść moje wnętrze, wypłucz mnie wewnętrznie od środka, wypal mnie wewnętrznie, jak to naczynie gliniane, po to, żeby to naczynie było puste i które Ty będziesz mógł napełnić. Kiedy idę do Boga, kiedy staję przed Nim, często mam mnóstwo modlitw, spraw, które chcę Jemu ofiarować, ale modlitwa to najpierw stanięcie przed Bogiem z taką świadomością, Panie Boże, nie mam nic, co bym od Ciebie otrzymał. Nie mam nic, co mógłbym Ci dać. Kiedy staję przed Tobą, wszystkie moje zaszczyty, tytuły, ludzka chwała, to wszystko w Twoich oczach jest niczym, nie istnieje. Ty tego nie widzisz, kiedy patrzysz na mnie. Ale widzisz moje grzechy, słabości, patrzysz na nas i widzisz nas w sposób transparentny, czyli tam nic w nas się nie ukryje. Kiedy patrzysz na nas, widzisz nas takimi, jakimi jesteśmy. I czasem widzisz nas uciekających, bojących się. Kiedy człowiek ma wrażenie, czasem, nie wiem, w rozmowie widzimy na przykład, jak ktoś jest nieobecny, jak wzrok mu ucieka w kierunku okna, jakby chciał uciec, wyfrunąć z tego domu, jak w tym człowieku widać jakąś tęsknotę za wolnością, czyli czymś jest zniewolony, jest nieobecny, coś go przytłacza. I czasem my się tak czujemy na modlitwie, więc modlę się swoim życiem. Boże, oczyś mnie, uwolnij mnie, Ty jesteś moją wolnością. Święty Paweł uczył bardzo często, kiedy zakładał kościoły, wspólnoty, mówił wprost, nie jesteś już ani niewolnikiem, ani Grekiem, ani poganinem, jesteś kimś wolnym w Chrystusie. Jeżeli jesteś niewolnikiem, fizycznie bądź niewolnikiem, ale w Chrystusie bądź wolny. Służ swojemu Panu nie jak niewolnik przymuszony, ale jak człowiek wolny, jako ten, który służy dlatego, że chce, że kocha. Więc stajemy się niewolnikami Boga, czyli służymy nie jako ludzie zniewoleni, ale jako ludzie totalnie wolni, bo moja służba jest moim wyborem, a nie przymusem. Idę do pracy nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę, bo kocham moich bliskich, bo kocham pracę, którą wykonuję. Więc odkrywanie wolności, to często na początku graniczy z cudem, ale bardzo ważne jest to, żeby w taki sposób stawać przed Bogiem, w tym własnym wewnętrznym ubóstwie. Dalej błogosławieni, którzy się smucą. Są różne łzy. Są łzy radości, szczęścia. Są łzy w wyniku bólu, jakiegoś smutku, jakiejś przykrości. Ale są też łzy ukryte, niewidoczne, które przeszywają serce od środka, które sprawiają, że to serce pęka. I te łzy zna doskonale Bóg, kiedy Jego serce pękło na krzyżu z miłości do człowieka. Kiedy to serce później zostało przez Boga scalone, żeby mogło on dalej dla człowieka bić, ale jednak w tym sercu są rany, stygmaty, czyli rany na rękach, nogach, przebity bok. Te rany pozostały. Ta miłość jest cały czas ukrzyżowana. Jezus żyje jako baranek zabity, cały czas. Więc Jezus żyje, nosząc znaki śmierci. Więc Jezus żyje, jak to głosi Kościół, jako baranek zabity. Niezwykłe życie, ale tak może żyć i kochać tylko Chrystus. Nawet smutkiem się możemy modlić. Nawet w obliczu smutku możesz zamknąć oczy i powiedzieć: Jezu, nie mam nic. Mam tylko ten smutek, mam tylko ten ból, mam tylko to cierpienie. Straciłem zaufanie, nie potrafię się modlić. Nie wiem, co mógłbym Ci dać, co mógłbym Ci powiedzieć. Staję przed Tobą, nie mam nic, ale mam Ciebie. A jeżeli mam Ciebie, to mam wszystko. I dzięki Tobie odkrywam, że mogę znów się rano obudzić i spróbować żyć dalej. Iść do pracy, iść do tych codziennych obowiązków, spotkać się z innymi ludźmi. Nawet wtedy, kiedy tego nie rozumiem i kiedy wydaje mi się to tak trudne i niemożliwe. Kiedy ta radość odeszła. Ale modlę się tym smutkiem. Bo wiem, że Ty jesteś moją radością. Ty jesteś moim ukojeniem. Dalej błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Jest różna cisza. Jest cisza, w którą człowiek wchodzi po całym dniu, której szuka, w której próbuje się ukryć. Ale jest także ta cisza niewidoczna, przed którą człowiek ucieka, bo ta cisza wywołuje w człowieku wyrzuty sumienia. Zobaczcie, ilu młodych ludzi dzisiaj ucieka przed ciszą, w głośną muzykę, w różnego rodzaju atrakcje, które są dookoła i które się proponuje młodym ludziom dlatego, żeby zagłuszyć ciszę. Wielu ludzi dzisiaj próbuje zagłuszyć ciszę, nie potrafią żyć w ciszy. Cisza jest dla nich trudna, wręcz niemożliwa. Dlatego najtrudniejszą formą modlitwy jest adoracja. Zatrzymanie się. Trudno jest się zatrzymać. Kiedy człowiek ma tyle, tak żyjemy zadaniowo, mamy tyle do wykonania. Jesteśmy cały czas spóźnieni. Tyle jest jeszcze do zrobienia. I cały czas sfrustrowani, bo nie potrafimy spełnić oczekiwań. Nawet własnych oczekiwań, które sobie stawiamy. Muszę być lepszy, muszę być doskonalszy, muszę ciągle robić coś, żeby światu udowodnić, że jestem dobrym człowiekiem. Więc ucieka się przed ciszą. Cisza boli. Cisza często wywołuje, jest jak echo słów, które gdzieś do nas wracają. Słów wypowiedzianych, może tych bolesnych, które usłyszeliśmy z ust innych ludzi. Więc cisza staje się pewną przestrzenią dla grzmiącego echa, które z czasem milknie. Ale znów nasze myśli, nasze tęsknoty, nasze zranienia, to echo wywołują. Znów te słowa się pojawiają w naszej głowie. Więc znów to echo grzmi. Znów te słowa gdzieś się odbijają od serc, od ścian naszego serca. Tak naprawdę w tej modlitwie osobistej bardzo trudno jest o ciszę. Ile razy jest tak, że się modlimy i trudno jest nieraz zebrać myśli. Ale módl się życiem. Nawet kiedy w twoim życiu jest jakiś chaos, w twojej głowie jest jakiś krzyk, ciągle gdzieś coś się w tobie dzieje, módl się tym. Zamknij oczy, stań przed Bogiem i powiedz: Panie Jezu, przyjmij mnie takim, taką, jaką jestem. Przyjmij moje zranienia, przyjmij wszystko, co mam i czego nie mam. To, co wydaje mi się, że mam, ale co tracę. Przyjmij to, Jezu. Przyjmij także mój brak bezpieczeństwa, moją niepewność, mój ciągły niepokój, mój ciągły strach, nieprzespane noce. Przyjmij to wszystko. Dlatego, że martwię się o moje dzieci, o moje wnuki. Martwię się dlatego, że ktoś choruje, że ktoś cierpi. Martwię się dlatego, że kocham. Ale mam wrażenie, że ta miłość jest niekochana. Ale ja chcę kochać. Chcę i mimo wszystko będę kochać, bo inaczej nie potrafię. I nie chcę inaczej. I nawet wtedy, kiedy ta miłość jest niewynagrodzona, to nic. Ja chcę Ci wynagrodzić za Twoje zranienia, za to, że Ty cierpisz, kochając mnie, kochając ludzi, kochając świat, który tak często Ciebie nie kocha. Ja chcę Ciebie kochać i w ten sposób chcę Ci wynagrodzić. Chcę Ci oddać miłość, którą Ty dajesz, choć wiem, że w pełni tej miłości nie oddam. Nawet nie wiem, czy się zbliżę do Twojej miłości, ale chcę kochać. I kiedyś wiem, że otworzysz przede mną swoje serce, by mi pokazać, powiedzieć, jak ja mogę kochać. Dalej błogosławieni miłosierni. Czymże jest miłosierdzie? Jest to miłość osierdziowa, czyli miłość, która daje poczucie bezpieczeństwa. Czym jest osierdzie? Jest błoną, która otacza serce człowieka. Czyli miłość osierdziowa, miłość, która jest bliżej nas niż my samych siebie. Tak Bóg kocha. Tym jest miłosierdzie. Jest mostem pomiędzy Bogiem a nami, nad przepaścią, którą wywołał grzech, którą grzech pogłębia. A także miłosierdzie jest ręką Boga wyciągniętą w twoim kierunku, kiedy leżysz na dnie przepaści, po to, żeby cię wydobyć z niej. Bóg tam schodzi na to dno naszego życia. Stąpił do piekieł, czyli schodzi na dno naszego życia po to, żeby nas wyzwolić, wyprowadzić. Po to, żeby nam oczyścić serce. Dlatego dalej błogosławieni czystego serca. Oczyścić nasze serce w sakramencie spowiedzi. Jeżeli masz w sobie dużo niepokoju, najpierw idź do spowiedzi. Chcesz pokonać sobie grzech, zło, które gdzieś manipuluje tobą, najpierw idź do spowiedzi. Często chodź do spowiedzi. Idź na mszę świętą, przyjmij Jezusa, przyjmuj nawet codziennie. Niech On będzie pokarmem dla twojej duszy, pokarmem na życie wieczne. Niech będzie siłą dla ciebie. Jezus cię potrzebuje, bardzo ciebie kocha. I dla Jezusa jesteś wszystkim. On nigdy z ciebie nie zrezygnuje. A jeżeli jest, to znaczy, że o ciebie walczy. Im bardziej kochasz, tym więcej miłości masz do dania. To jedyne uczucie, jakie mamy, które jest nieskończone. Miłość do Boga, do życia, do ludzi jest nieskończona. I dzięki temu będziemy znakami pokoju. Tego pokoju dzisiaj bardzo potrzeba. Tyle jest zła, nienawiści, niepokoju. Tyle jest cierpienia dzisiaj. Ale Jezus przynosi ci pokój. Daje ci siłę, żeby iść za Nim i przy Nim pozostać. Dlatego apostolat Margaretka jest cudowną wspólnotą dla mnie. Dlatego, że ja dzięki tej wspólnocie jako kapłan uczę się życia. Wiele razy słyszę nieraz z ust Margaretek: proszę księdza, my szukamy takiego kapłana czy takiego kapłaństwa. Potrzebujemy kapłana na wzór serca Jezusowego, które jest ciche i pokorne. Nieraz kapłaństwo jest krzykliwe, nieraz kapłaństwo jest tak od strony zewnętrznej, bardzo często skupia na sobie uwagę. Gdziekolwiek się dzieje, to kapłan chce pokazać siebie, żeby ludzie go pochwalili, docenili, zauważyli. A kapłan jest najpierw z tyłu, żeby zbierać wszystkie owce po drodze, by nikt nie zginął. Później jest w środku wspólnoty, by przesiąkać, by wiedzieć, co przeżywa wspólnota, by wiedzieć, jakie wspólnota ma problemy. I dzięki temu kapłan może iść na początku, by prowadzić wspólnotę. A często jest tak, że kapłan jest najpierw na początku, rzadko w środku, nigdy na końcu. Wtedy nie wie, w którym kierunku wspólnotę prowadzić, bo nie wie, co wspólnota przeżywa. Ale kiedy jest najpierw na końcu, później w środku wspólnoty, znając historię ludzi, znając ich problemy, dzięki temu może być na początku.
Dlatego dziękuję Ci, Panie, za to, że stawiasz na naszej drodze kapłanów, którzy są na wzór Twego serca i na wzór niepokalanego serca Maryi. Dziękuję Ci za wspólnotę Margaretka i dziękuję Ci za to, że nas prowadzisz każdego dnia. Amen.